ale cóż. No jestem. Nie było mi, ale jestem. Wypadałoby powiedzieć, że się stęskniłem. Można to odczytać jako kurtuazję. Ale to jest prawda. To jest prawda. Chciałbym powiedzieć, że no zdarzył się wypadek. Nitrem, który jest substancją, to jest substancja bardzo żrąca, gorsza od kwasów. Ja kiedyś myślałem, że jak kwas do oka wpadnie, to jest gorzej. Nitro jest rozcieńczalnikiem zasady, bo są kwasy i zasady, jak wiemy z chemii. Ja tam słaby byłem, ale pani doktor mi powiedziała, że są kwasy i zasady. I kwasy są o tyle lepsze, że je się zmyje i nie ma żadnych skutków. Zasady są takie, że można je zmyć, a jutro może być gorzej, bo nie wiadomo, jak ona się zachowa, dlatego że ona tam penetruje to ciało, gdziekolwiek wpadnie i niszczy je. Miałem w 90% zniszczoną rogówkę. Jak pan doktor mi kazał czytać te litery, które są u okulisty, to tylko widziałem pierwszą literę i to za mgłą w ogóle. Ledwie widziałem. Pierwsza litera to jest H. Było bardzo poważnie. Już pierwszego dnia pytałem się pani doktor, która mnie przyjęła na salę w szpitalu, co z tego będzie. Ona mówi, że nie wie. To jest najgorsze, że człowiek ci powie, że nie wie. Oczekujesz jakiejś takiej nadziei w odpowiedzi, że wszystko będzie dobrze, a ona mówi, że ona nie wie. Mówi, możesz. Ja mówię, no ale teoretycznie. Ona mówi, teoretycznie wszystko się może zdarzyć. Ale praktycznie różnie to się może zdarzyć. I mówi do mnie, wie pan, jak ktoś ma 20 lat, to są większe szanse. Nie chcę panu wieku wypominać, ale w pana wieku różnie może się zdarzyć. No, tak to było. Ale chcę powiedzieć, że dzięki leczeniu i uzdrowieniu. Widzę całkowicie. Całkowicie wszystko się zagoiło, nie ma żadnych śladów po tym wypadku. Całkowicie się wszystko dobrze zagoiło. Lekarze byli zdziwieni, że w takim tempie to się goi, tak dobrze się goi. To oni to powiedzieli, że takie jest ich odczucie, że to bardzo szybko, bo mają już doświadczenia, bardzo szybko i bardzo dobrze się zagoiło. Nie ma żadnych śladów, nie ma utraty wzroku. Wzrok wrócił do takiego stopnia, jaki miałem poprzednio. To tyle, żebyście wiedzieli, co się ze mną działo. Chciałbym też przy okazji powiedzieć pewną rzecz. Jest teraz początek roku i czasami takie różne słowo mówimy na temat początku roku. Też był koniec roku, ja tak na przełomie roku byłem w szpitalu między starym i nowym rokiem. Jedna z sióstr jest tutaj, powiedziała mi, w najgorszym wypadku będziesz mógł powiedzieć, że 2 lata byłeś w szpitalu. Odebrałem to bardzo pozytywnie i nawet podobało mi się to. Nawet mi się to podobało. Ale chcę powiedzieć tak. Ja służę w tym zborze, ja wam usługuję. Ja chcę być dla was błogosławieństwem. I chciałbym powiedzieć tak króciutko o doświadczeniach z tego minionego roku, który minął, 2018. Początek roku to był dla mnie rokiem o doświadczeniach, których nigdy przedtem nie przeżywałem, których nigdy przedtem nie doświadczałem. Coś, co przychodzi pierwszy raz, to nie wiesz, jak reagować. Duch człowieka, dusza człowieka i ciało, nie znając tego, reaguje czasami w zaskakujący sposób. Znajdujesz się w rzeczywistości, której nigdy nie znałeś. I to rodzi takie, jak gdyby tak pogłębia te doświadczenia, ten ból. Chodzi o moją mamę, w tym sensie, że te pierwsze 3 miesiące do 8 marca, kiedy moja mama była chowana, to była walka o jej życie. To była dla mnie trudna rzecz. To było trudne doświadczenie, ale dzięki Bogu przeszedłem przez to. Odszedł ktoś, to dla mnie był bardzo ważny. przynajmniej dla mnie, nie wiem jak jest w innych przypadkach, zanim odeszła, uczyniła coś w rodzaju duchowego testamentu. Coś, co sobie niezwykle cenię i pozostanie to na zawsze w mojej pamięci, a mianowicie powiedziała mi o ważnych duchowych rzeczach. To niezwykle ważne, gdy ktoś odchodzi i mówi ci o rzeczach, nie tam, zadbaj o to albo o tamto. O coś, co przemija, co tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, ale o duchowych rzeczach. Coś z Bożego działania, z Bożego objawienia powiedziała mi rzeczy, które dotyczą mnie i mojej służby. To dla mnie niezwykle ważne. Też na co mam zwrócić uwagę. I wiem, że to nie były jej ludzkie myśli, bo to się po prostu wie, tak pastor mówi. Gdy ktoś mówi i za tym stoi Bóg, to po prostu wiesz, że to Bóg mówi do ciebie. Bo przecież każdy z was wie, że Bóg używa człowieka, że też może używać człowieka, że często używa człowieka. A więc odchodzi ktoś, kto jest ważny. Ktoś, kto mówi ci rzeczy istotne, ktoś, kto mówi rzeczy wartościowe. Trzeba się z tym zmierzyć i trzeba to przeżyć. Trzeba po prostu doświadczyć tego. To pierwsza rzecz. Nie minęło wiele czasu. Moja teściowa się przywróciła, złamała sobie biodro. Znowuż następna walka. Modliłem się o to, żeby Bóg, że gdy była w szpitalu, żeby to się zrosło. 94 lata, to każdy z was wie, że to już jest wiek, w którym trudno jest, ażeby goiło się coś w człowieku. Wyobraźcie sobie, kiedy widzę, że po 2 miesiącach moja teściowa chodzi bez laski, bez balkonika, to jak to nazwać? To jest cud, to jest wysłuchanie modlitwy. Gdy mówiliśmy, weź laskę i chodź z laską, to ona mówiona z laską nie będzie chodzić. Co ona jest taka stara, żeby z laską chodziła? Bóg dał nam łaskę, żebyśmy, a szczególnie ja mówię o mnie, żebyś, jak to apostoł Paweł mówił, żeby człowiek nie miał smutku za smutkiem. Jest w naszym domu, opiekujemy się, bo taki jest nasz obowiązek, to jest mojej żony mama. To chcę powiedzieć, że przyszło następne doświadczenie i ono trwa do dzisiaj. Ktoś mi kiedyś powiedział, że starzy ludzie są bardzo egocentryczni i to jest prawda. Zachowują się tak, jakby świat kręcił się wokół nich, a wszyscy powinni im usługiwać. Zmierzamy się z tym, walczymy z tym, przechodzę przez to. Jest to niesamowite doświadczenie. To tak się łatwo opowiada. Ja to teraz tak mówię i to tak ładnie brzmi, to tak można ładnie w słowa ubrać. Ale ktoś, kto doświadcza tego, wiem, że niektórzy z was doświadczają tego, to wiedzą, o czym ja mówię. Pastorowa też jest, tyle co wiem, w takiej bardzo podobnej sytuacji. To wtedy wiecie, o czym ja mówię. Następne doświadczenie, które trzeba przejść. Koniec roku, wypadek z moim okiem. Kiedy byłem w szpitalu i na sali tylko było nas 3, Wigilia Święta, Sylwestra, Nowy Rok. Jeszcze w starym roku, gdy leżałem sam na sali, przychodzą różne myśli. Przychodzą różne refleksje, co jest po prostu naturalne. Problem polega na tym, żeby wiedzieć, co z tymi myślami zrobić. To też tak łatwo się mówi, ale to jest możliwe, to jest możliwe. Chciałbym powiedzieć coś takiego niezwykle zaskakującego. Gdy leżałem sam w szpitalu, po raz pierwszy w ogóle w życiu byłem w szpitalu, a nigdy w życiu w szpitalu nie byłem. Też takiego doświadczenia, też widocznie takiego doświadczenia musiałem doświadczyć, takiego przeżycia. I po tych wszystkich wydarzeniach i kiedy leżałem w szpitalu, przyszła mi tylko jedna myśl. Ktoś kiedyś, pastor chyba powiedział, że nie ma takiego momentu, żeby człowiek nie myślał, że to teoretycznie jest niemożliwe. Ja nie wiem, czy tak jest, czy nie, ale chciałbym powiedzieć, że wtedy nie było żadnych myśli. Jakaś taka pustka. I była tylko jedna myśl. I w tej myśli po prostu było coś takiego. Po prostu chciałem wielbić Boga. Nie zadawałem pytań. Nawet bałem się, nawet sam przed sobą bałem się zadawać jakiekolwiek pytanie. Co myślę, po co? Po co? Gnębić się? Pytać dlaczego? I przychodziła mi tylko jedna myśl. Wyszedłem z pokoju i tam, gdzie był pokój gościnny, gdzie ludzie przychodzą odwiedzać. Jedna tylko myśl. Chwała, chwała i uwielbienie dla Boga. I teraz wiem, że można być w trudnej sytuacji i można wielbić Boga. Można wielbić Boga. Bo jedyne, co ci przyszło do głowy, jedyne, co mi przyszło do głowy, to po prostu, Panie Jezu, Ty jesteś godzien chwały bez względu na wszystko, bez względu na to, cokolwiek się dzieje. To przecież czy to wszystko, te wszystkie doświadczenia, czy one mogą, czy one są tak ważne, że one są w stanie przysłonić uwielbienie dla Boga? Przynajmniej nie powinny. Nie powinny. Nie powinny przysłaniać uwielbienia i chwały dla Boga. I taki był mój ten rok, pełen naprawdę doświadczeń. I te doświadczenia trwają do dzisiaj. One wciąż są, mówię tutaj o teściowej. I żeby jeszcze było... jakby tego było za mało, to w ciągu jednego tygodnia popsuł mi się plotter, który jest narzędziem pracy. W komputerze czas, twarde dyski, wszystkie dane, wszystko, co tam miałem, poszło. Zepsuła się drukarka. W ciągu jednego tygodnia to się stało i na końcu popsuł mi się samochód. I to jest rok. I teraz pozostaje człowiekowi albo, a wiesz, że przyszedł mi moment Hioba w szpitalu i doszedłem do takiego wniosku, że to jest nic w stosunku do tego, co przeżywał Hiob. Choć nie jest to łatwe. Siostro, nie jest to łatwe. Wiem, ty wiesz, o czym ja mówię. Nie chcę powiedzieć, że wy tego nie rozumiecie. Ale kiedyś wielki sługa powiedział, jeżeli kiedykolwiek chcesz w życiu pójść i kogoś pocieszyć, kto jest w utrapieniu, kto jest w trudnym momencie, to on powiedział, musisz się dobrze zastanowić. Bo słudzy Hioba poszli pocieszać go. I marni z nich byli pocieszyciele. Trzeba zastanowić się, co takiemu człowiekowi powiedzieć. To mówił wielki sługa Boży, który już dzisiaj nie żyje, już jest w wieczności, już jest u Pana. I on powiedział, jeżeli chcesz powiedzieć komuś, kto ma doświadczenie, kto cierpi, kto przeżywa trudne momenty, jeżeli ich w życiu sam nie doświadczyłeś, jeżeli ich nigdy nie przeżyłeś, nie wiesz, o czym mówisz i nie wiesz, jak pocieszać. I pomyślałem sobie, czy to rzeczywiście jest tak. I nagle jest Słowo w Boży zapisane. Apostoł Paweł mówi, gdy macie różne doświadczenia w życiu, to poprzez te doświadczenia spływa na was niesamowita pociecha. Pociecha. I apostoł Paweł ciągnie dalej tą myśl i mówi, abyście tą pociechą, którą byliście pocieszeni w tych trudnych momentach, mogli pocieszać tych, którzy znaleźli się w takich trudnych momentach. I wracając do tego sługi Bożego, on powiedział, i gdy przyjdziesz do takiego człowieka, który jest w trudnym momencie i chcesz go pocieszyć, to każde twoje słowo wypowiedziane będzie miało moc, będzie miało wartość. A mówi, gdy przyjdziesz i będziesz chciał pocieszać, a nie wiesz, o czym mówisz, to będą tylko słowa. To, co jest w chrześcijaństwie, to, czym spieram się z pewnym człowiekiem, rozmawiając o Biblii. Trudno mu zrozumieć słowo i słowo. To jest największy problem dzisiejszego chrześcijaństwa i ludziom, którym mówi się o Bogu. To są dwa słowa. Jedno może być ludzkie i puste, a drugie może tak samo brzmieć. Ale ono będzie miało moc i wartość dlatego, że za tym słowem będzie stał Bóg. I to jest największy problem, z którym dziś zmierza się chrześcijaństwo. W którym dziś przyszło zmierzyć się chrześcijaństwo. I na końcu nie mógłbym sobie darować, chcę powiedzieć, dziękuję za wasze modlitwy, dziękuję za wasze pocieszenia, dziękuję za tych, którzy byli u mnie, którzy mnie odwiedzili. Dziękuję. Pastor dzwonił do mnie, mówi, jak chcesz, to przyjadę. Jak chcesz, to przyjadę. Mów, jak chcesz, to przyjadę. Ja mówię, daj sobie spokój. Masz pracę, masz służbę, nie potrzeba. Jak będzie potrzeba, to zadzwonię i przyjedziesz. Tak żeśmy uzgodnili, wszystko jest w porządku. I chcę powiedzieć, że doświadczyłem czegoś takiego miłego, bo kiedy mówiliście, że tęsknicie, to jest wspaniałe, kiedy ktoś mówi, że tęskni. Niech Bóg was błogosławi. Nie byłem samotny, nie czułem się samotny. Wiem, żeście się modlili. Jeden z braci powiedział mi, słuchaj, pastor nas molestuje, żebyśmy się wciąż modlili o ciebie w zborze. To jest niezwykle pocieszające, to jest niezwykle ważne. Chcę powiedzieć, że w tych momentach, kiedy byłem w szpitalu, modliłem się także o zbór, modliłem się o was, ażeby Bóg was błogosławił. Tyle refleksji, tyle świadectwa, tyle po prostu tego, co chciałem wam powiedzieć, żebyście wiedzieli, wiedzieli po prostu, co ze mną było, co się ze mną działo. Dziś jestem już, jestem wśród was, jestem z wami. Tęskniłem za zborem, to prawda, tęskniłem za zborem. Jesteśmy dzisiaj razem. Możemy się modlić, możemy Bogu śpiewać na chwałę. Możemy także zwiastować Boże Słowo. Dziś przypadło mi w udziale zwiastować Boże Słowo. Chciałbym kilka fragmentów Bożego Słowa przeczytać. No muszę trochę to skrócić, ale chociaż. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 21 wiersz, jest napisane, albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Jana 11, 25, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział i 1 wiersz, kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział i 14 wiersz, tam jest moment, jak jest skrzeszany młodzieniec Nainy, Jezus podchodzi, dotyka noszy i ten człowiek, i ten młodzieniec zostaje zbudzony z martwych. Też chcę przywołać jeszcze jeden fragment Bożego Słowa z listu do Smyrny, pierwszy rozdział, gdzie jest napisane, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I jeszcze jeden fragment z objawienia Jana chcę zacytować. Kiedy to Jan ogląda Jezusa, Jezus mówi do niego, byłem umarły, ale żyję i mam klucze śmierci i piekła. To są te fragmenty Bożego Słowa, które zacytowałem i które mają posłużyć temu, ażeby zwiastować Boże Słowo. Chciałbym zająć się czymś, co może nie jest zbyt łatwe, ale też nie jest aż takie trudne, ażebyśmy nie mogli tego zrozumieć, dlatego że wszystko, co czytamy w Biblii, wszystko, co czytamy w Bożym Słowie, dzięki Duchowi Świętemu możemy rozumieć. Gdy czytamy Boże Słowo i gdy jest zaangażowany w to Duch Święty, to możemy to rozumieć, możemy to poznawać, możemy tego doświadczać. Też jest tak, że czasami chcemy więcej, mówimy o tym, że chcielibyśmy więcej Boga doświadczać, mówimy, że chcielibyśmy więcej rozumieć, chcielibyśmy więcej różnych znaków i jeśli Bóg da łaskę i cudów oglądać, chcielibyśmy być bliżej Boga i bardzo często, gdy tak mówimy, gdy marzymy, gdy nawet zwiastujemy o tym, gdzieś tam zauważamy, że coś jest i wcale tak się nie dzieje. Ja dlatego, że jesteśmy jak gdyby już na początku nowego roku, ja w tym zwiastowaniu nie chcę iść dalej, ale chciałbym zatrzymać się i powiedzieć o pewnych rzeczach. I chcę to powiedzieć w ten sposób. Chciałbym pewne rzeczy przypomnieć. Gosia dzisiaj jest? Adamska? Nie ma. Ona jest matematyczką. W matematyce jest tak, że Jak nie pojmiesz początkowych rzeczy w matematyce, tych podstawowych, to potem innych rzeczy w matematyce już nie zrozumiesz. Ona mówi, że w matematyce musisz pojąć podstawy. Gdy pojmiesz podstawy, gdy zrozumiesz podstawy, żadna tajemnica już w matematyce nie istnieje. Wszystko możesz zrozumieć, ale musisz rozumieć podstawy. Chcę powiedzieć, że dokładnie jest tak w chrześcijaństwie. Jeżeli masz solidnie fundament, jeśli chodzi o podstawy twojego zbawienia, twojego nowonarodzenia, to potem możesz, dopiero potem możesz duchowo się rozwijać i możesz coraz więcej rozumieć i coraz więcej doświadczać. Pastor wygłosił niedawno, jeszcze w starym roku, takie trochę dramatyczne kazanie na temat, jak to jest, że mówisz i wielu tego nie rozumie. Wiecie, można źle ułożyć kazanie i mówić tak, że nikt tego nie zrozumie. To też jest możliwe. Po prostu czasami jest, mówię teoretycznie, możesz mówić kazanie źle przygotowane, źle ułożone i nawet sam nie wiesz, o czym mówisz. To trudno, żeby słuchacz rozumiał, o co ci chodzi. Ale my nie o tym mówimy. My mówimy o tym, że mówimy o pewnych rzeczach, które są zapisane w Biblii i chcemy ich doświadczać, słyszymy je, ale ich po prostu nie rozumiemy. Co chciałbym powiedzieć? Koniec roku to jest coś takiego, kiedy ja miałem tutaj zwiastować Boże Słowo na temat tej niedzieli, pierwszego dnia świąt. To najczęściej mówi się o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa. To już temat tyle razy powtarzany, że już... Ale chciałbym się zastanowić, ilu z nas tak naprawdę rozumie, dlaczego Jezus przyszedł w ciele na tą ziemię? Właśnie przy okazji tych wspominań. Może się wam to nie podobać, że ja mówię, ilu z was jest w stanie, czy rozumie to, dlaczego przyszedł Pan Jezus Chrystus? Dlaczego przyszedł? Dlaczego przyszedł? Jeżeli my tego nie wiemy, albo nie rozumiemy, albo doświadczamy tylko częściowo pewne rzeczy, to jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. Chcę powiedzieć, że Jezus przyszedł, ażeby umrzeć na krzyżu Golgoty, a to oznacza, że grzechy nasze mają być oczyszczone, że z grzechów mamy być oczyszczeni i uwolnieni całkowicie. A dlatego, że zmartwychwstał, dlatego dał nam moc. Te dwie rzeczy, które są, jak myślę, podstawą, to jest przebaczenie grzechów w naszym życiu, w moim życiu. Przebaczenie grzechów dzięki śmierci Jezusa Chrystusa i dzięki Jego zmartwychwstaniu, to jest danie mocy do zwycięskiego życia. Jeżeli tak się dzieje, jeżeli te podstawy są solidnie ugruntowane, jeżeli one z nimi zapoznaliśmy i ich doświadczyliśmy i to jest prawda w naszym życiu, każda inna prawda duchowa, o której w swoim życiu usłyszysz, będzie dla ciebie znana i będzie dla ciebie zrozumiana. Czego my pragniemy? Ja nie mówię o indywidualnych osobach. Ja dzisiaj zwiastuję Słowo Boże do całej społeczności. Czym jesteśmy zainteresowani? Jesteśmy zainteresowani, ażebyśmy byli zborem przeznaczonym do celów zaszczytnych. Niedawno, w tamtym starym roku, spotkałem się z człowiekiem, który powiedział mi rzecz, która mnie niezwykle zasmuciła. Mówi, pewien człowiek z Pana kongregacji włożył na mnie ręce, pomodlił się o mnie, a ja nic nie czułem i nic się nie stało. Gdybyś takie coś usłyszał, nie byłoby ci smutno?